Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież spotkał się z duszpasterzem argentyńskiej biedoty. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu nie mogą dać sobie odebrać nadziei na pokój, apeluje po kolejnych krwawych zamachach kustosz Ziemi Świętej. Z ogarniętej wojną Syrii uciekło już milion dzieci, alarmuje ONZ. 24 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. Franciszek spotkał się z duszpasterzem argentyńskiej biedoty. Ksiądz José María Di Paola, powszechnie znany jako ojciec Pepe, na co dzień pracuje w faweli położonej na peryferiach Buenos Aires. Prowadzi też ośrodek dla trudnej młodzieży. Kardynał Bergoglio często tam bywał i sprawował Eucharystię, między innymi w Wielki Czwartek, mówi ojciec Pepe.
Nas nie dziwi to, jak się papież zachowuje, bo on po prostu pozostał Bergoglio. Widzimy, że to, co robił, jakie inicjatywy podejmował w Buenos Aires, teraz chce, by zaistniało w całym Kościele. Kiedy został wybrany, wspominaliśmy w naszej faweli, że zawsze był przy nas. Był zarówno w chwilach radosnych, jak i tych trudnych, kiedy grozili nam przemytnicy narkotyków. Był zawsze. Ta obecność jest ważna. Myślę, że teraz tego jego bycia doświadcza Kościół powszechny i cały świat. Napełnia mnie radością fakt, że ksiądz, zakonnica czy świeccy, którzy pracują w podobnych do naszych trudnych realiach, mają papieża, który naprawdę ich rozumie, który ich prowadzi. To, czym żyje Kościół i świat, on przedkłada Bogu podczas każdej codziennej mszy.
Mieszkańcy Bliskiego Wschodu nie mogą dać sobie odebrać nadziei na pokój, mówi ojciec Pier Battista Pizzaballa w nawiązaniu do apelu papieża Franciszka o pokój w Egipcie i Syrii. Przełożony kustodii Ziemi Świętej wskazuje, że musimy być bardzo uważni i nie pozwolić, by to, co się dzieje, zostało sprowadzone do konfliktu na tle religijnym.
Ludzie żyją w lęku, są zawiedzeni, ale też oburzeni. Wszyscy czują, że ta wojna rozgrywa się ponad ich głowami. Ludzie jej nie chcą, chcą żyć spokojnie u siebie, w wolności, a tymczasem są świadkami jakichś rozgrywek, które coraz bardziej pogarszają ich sytuację. Jest już tak wiele ofiar i tak wielu uchodźców w Libanie i Jordanii, ale przede wszystkim uchodźców wewnętrznych w samej Syrii, niemal 2 miliony. Są oni w bardzo trudnym położeniu. To sprawia, że pod względem społecznym w każdej chwili może dojść do wybuchu.
Wojna w Syrii w bolesny sposób odbija się na najmłodszych. Organizacja Narodów Zjednoczonych bije na alarm, że dzieci stanowią połowę wszystkich syryjskich uchodźców. Szacuje się, że z ogarniętego wojną kraju uciekło już milion dzieci.
Kolejne 2 miliony nieletnich obywateli Syrii zostało przesiedlone i często są celem ataków lub werbunku do oddziałów zbrojnych, co jest niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Szef UNICEF dodaje, że wśród 100 tysięcy ofiar śmiertelnych konfliktu syryjskiego jest 7 tysięcy dzieci. Wszyscy musimy się wstydzić, bo mimo wysiłków na rzecz złagodzenia cierpienia tych, którzy zostali dotknięci przez konflikt, społeczność międzynarodowa nie wypełnia swojego obowiązku w stosunku do tych dzieci. Musimy się zatrzymać i zapytać, dlaczego te dzieci wciąż się na nas zawodzą, zaznaczył szef UNICEF-u.
Patrząc na dramat Syryjczyków, musimy pamiętać, że nie chodzi tu tylko o liczby, ale o prawdziwych ludzi, podkreśla Lawrence Joyce z Urzędu do Spraw Uchodźców.
Wiele z tych dzieci nie zna nic innego jak śmierć najbliższych i codzienną przemoc. Utraciły jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa. Potrzebują pomocy, która przywróci do ich życia trochę nadziei. Wielokrotnie, gdy odwiedzałem obozy dla uchodźców, napotykałem tam małe dzieci. Wciąż stoją mi przed oczami rysunki, które malowały. Dominuje na nich czerń i czerwień. Czerń to ogień, palące się domy, a czerwień symbolizuje krew, śmierć. Musimy mieć świadomość tego, że dzieci te będą nosiły w sobie przez długie lata tę traumę, która je dotknęła.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Jedyne zachowane współcześnie organy Joachima Wagnera z podwójną transmisją zostały kilka lat temu odnalezione na strychu jednego z kościołów w diecezji siedleckiej. Dziś odrestaurowany instrument można nie tylko zobaczyć, ale też usłyszeć. O organach Wagnera z dyrektor diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pro Muzyka Organa Małgorzatą Trzaskali-Gwyrwą rozmawia Joanna Kuczborska. Audycję przygotowało Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Niedawno mówiliśmy Państwu o wspaniałym dziele El Greco, ekstaza świętego Franciszka, który znajduje się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Dziś chcemy zaprezentować Państwu wielki też skarb, który jest w posiadaniu diecezji siedleckiej, ale też skarb, którym chcemy się podzielić nie jako wiadomością, natomiast jako dziedzictwem, z którego można korzystać, zobaczyć, a przede wszystkim posłuchać. Mowa o organach Wagnera i myślę, że mieszkańcy Siedlec i okolic doskonale, ale przynajmniej ze słyszenia znają to wielkie odkrycie. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach już skarbów się nie odkrywa, a jednak całkiem niedawno, w 2002 roku, taki skarb na strychu kościoła w Pruszynie w diecezji siedleckiej właśnie odkryto takie organy. Jak wielkie jest to odkrycie, jak wielki jest to skarb, o tym opowie Państwu dzisiaj mój gość, dyrektor diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach oraz prezes Stowarzyszenia Pro Muzyka Organa, pani Małgorzata Trzaskali-Gwyrwa. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
No właśnie, jaki to skarb? To jest skarb na skalę diecezji, Polski, świata?
Jest to techniczny unikat w budownictwie organowym na skalę światową. Odkrycie, którego byłam świadkiem w 2002 roku, to części organów z kompletnie zachowanym mechanizmem z 1744 roku, w którym znakomity organmistrz, który odegrał szczególną rolę w czasach Johanna Sebastiana Bacha, zastosował w tym właśnie instrumencie swój wynalazek, system podwójnej transmisji. System ten jest dosyć niespotykaną sprawą.
Ale czy tak należy powiedzieć, że jest, czy że był w tamtych czasach?
To jest dobre pytanie. Może zacznijmy od tego, jak skonstruowane są organy, bo w kilku słowach można to dosyć prosto wyjaśnić. Organy składają się z piszczałek, z mechanizmu, który łączy te piszczałki z klawiaturą i w ten sposób od klawiatury organista może kierować powietrze płynące z miecha do odpowiednio wybranej piszczałki. Im więcej możliwości brzmieniowych chcemy mieć, tym więcej piszczałek musimy do organów wstawić. Te piszczałki są różnych kształtów, różnych rozmiarów, różnej konstrukcji i stąd uzyskujemy różne barwy w organach. Warunkiem tego, żeby instrument funkcjonował, żeby można było na nim grać, jest to, żeby można było tych piszczałek używać bez żadnych ograniczeń. Natomiast Joachim Wagner wpadł na pomysł, żeby można było nie tylko jednokrotnie używać tych samych piszczałek, ale obsługiwać je nie tylko z jednej klawiatury, ale z dwóch klawiatur. Ten sam zestaw piszczałek. W tak zwanych normalnych organach, nietransmitowanych, mamy jeden zestaw piszczałek, który przyporządkowany jest jednej klawiaturze, drugi zestaw piszczałek, który przyporządkowany jest drugiej klawiaturze i ewentualnie kolejnym. Tutaj mamy jeden zestaw piszczałek, który może być obsługiwany z dwóch klawiatur. Co nam to daje? Daje nam to kompaktowość instrumentu, czyli dążenie do tego, żeby instrument zajął jak najmniej miejsca, a jednocześnie dawał jak najwięcej możliwości wykonawcy użycia jednego zestawu piszczałek. Ta myśl o transmisji była już w budownictwie organowym przed Wagnerem. Myśl ta dotyczyła używania piszczałek, które przeznaczone są do klawiatur manualowych, czyli do tych obsługiwanych rękami, jednocześnie dla klawiatury obsługiwanej nogami, czyli jakby przeciągania dźwięku z rąk do nóg. Natomiast Joachim Wagner jest uważany za pierwszego organmistrza, który za pomocą właśnie tego swojego wynalazku wiatrownicy podwójnie transmitowanej używał tego samego zestawu piszczałek pomiędzy klawiaturami manualowymi. Dalszego rozwoju budownictwa organowego wynika, że transmisja była stosowana i jest stosowana nadal jako pewne rozwiązanie techniczne, kiedy nie mamy wystarczającej ilości miejsca na to, żeby wybudować większe instrumenty, lub kiedy po prostu chcemy wprowadzić pewne oszczędności, nie robić dwóch rzędów piszczałek, wystarczy nam jeden rząd piszczałek, do którego można podłączyć dwie klawiatury. Natomiast właśnie Joachim Wagner jest uważany w literaturze organologicznej za tego, który ten system doprowadził do perfekcji. A dlaczego mówimy, że jest to unikat na skalę światową? Mianowicie Wiemy, że Joachim Wagner wybudował przynajmniej 5 instrumentów, w których była zastosowana ta właśnie wiatrownica podwójnie transmitowana. Jednak żaden z nich nie przetrwał II wojny światowej. O instrumencie znalezionym w Pruszynie nikt nie wiedział. Organolodzy niemieccy, którzy specjalizują się właśnie w instrumentach Joachima Wagnera, a wiemy, że wybudował ich ponad 50, więc jest to wielkie dzieło, jest to organmistrz działający w XVIII wieku na wielką skalę. Więc ci organolodzy niemieccy byli bardzo zaskoczeni naszym odkryciem. Odkryliśmy sygnaturę Joachima Wagnera. Ja może przytoczę polską wersję tej sygnatury. Roku 1744, dnia 21 marca tych organów budowę rozpoczęto. 1745, dnia 18 listopada ukończono przez pana Joachima Wagnera organmistrza. I odkrycie tej sygnatury wprowadziło jakby nowy bieg historii dla tych fragmentów instrumentu, które odnaleźliśmy. Dlatego, że dzięki odczytaniu tej sygnatury przyjechali do nas specjaliści, którzy stwierdzili, że to jest instrument, który jest zrobiony na pewno przez Joachima Wagnera i na pewno jest jedynym takim zachowanym instrumentem, ponieważ dotychczasowe znane instrumenty nie przetrwały II wojny światowej. Stąd to odkrycie było tak istotne dla studiów nad technologią budowy organów i znawcy instrumentów Joachima Wagnera i w ogóle brandenburskiego budownictwa organowego stwierdzili, że system ten jakby znany był nam tylko z opisów archiwalnych, a teraz mamy jego przykład zachowany kompletnie. Odnaleźliśmy kompletny mechanizm, czyli wiatrownicę i wszystkie, mówiąc kolokwialnie, listewki łączące wentyle powietrza z klawiaturami. Również zachowała się jedna klawiatura kompletna i jedna klawiatura w części. Zachowały się części obudowy, cała część frontowa, czyli prospektowa, ta najważniejsza, oraz kilka elementów bocznych i tylnych, które pozwoliły na to, żeby resztę zrekonstruować. Zachowała się również połowa z 333 piszczałek, które posłużyły jako materiał do badań i ponieważ były w bardzo złym stanie, na ich podstawie został zrekonstruowany cały zespół brzmieniowy wszystkich piszczałek, aby były one jednolite i aby były technicznie sprawne. Stało się to na podstawie badań i tego zachowanego materiału piszczałkowego i wszystkich zachowanych obecnie znanych instrumentów Joachima Wagnera, które mieliśmy okazję przebadać, zmierzyć, zważyć. I dzięki temu wiemy, że jakby naukowe podstawy tej rekonstrukcji piszczałek są bardzo silne.
Długo trwało, zanim po odnalezieniu organów w 2002 roku zaprezentowano je po raz pierwszy publicznie. Było to w grudniu 2010 roku. Ale tak powracając jeszcze do tego momentu odkrycia, czy coś wskazywało, że ten przykurzony sprzęt gdzieś tam na strychu może mieć taką wartość?
Tak. W momencie otrzymania informacji, że na strychu w Pruszynie są organy, które trzeba zabrać, bo trzeba je ratować, z różnych względów nie mogły tam pozostać. Była to dla nas, pracujących w Komisji Muzycznej w diecezji siedleckiej, kolejna taka informacja, ponieważ instrumentów rozmontowanych, które lądują na strychach kościelnych, znajdujemy co jakiś czas parę, już mamy 8 w magazynie różnego rodzaju instrumentów o różnym wieku i różnej jakości. Więc potraktowaliśmy to jako kolejną informację o niechcianych organach. Jednak w momencie, kiedy rozpoczęliśmy czyszczenie tych elementów, zwróciła naszą uwagę jakość wykonania. Każdy, nawet najmniejszy element drewniany, który wmontowany był do konstrukcji organów, był niezwykle starannie wykończony, wyszlifowany. Wręcz można by było powiedzieć, że artystycznie opracowany, pomimo tego, że znajduje się wewnątrz organów i że nikt na niego nie patrzy. To jednak jego wygląd i stopień dopracowania wskazywał na wielkiego mistrza. Zwróciło to naszą uwagę szczególnie dlatego, że informacja o tych organach zawarta w katalogu zabytków sztuki w Polsce z lat 60. XX wieku była bardzo zdawkowa. One wtedy jeszcze były na chórze i nie było to dokładnie zbadane, więc stwierdzono, że są to organy z XIX wieku. Ta informacja, że są to organy z XIX wieku, w sumie nie była zaskakująca, gdyż kościół był wybudowany w XIX wieku. Niemniej jednak, patrząc na staranność wykonania i znakomity materiał użyty do wykonania poszczególnych elementów, stwierdziliśmy, że coś tu się nie zgadza, że to jest niemożliwe, żeby porównanie z innymi XIX-wiecznymi instrumentami z tego rejonu wypadało tak korzystnie dla tych elementów. Dlatego szukaliśmy informacji zawartych w tych właśnie częściach. Dopiero odnalezienie tej sygnatury, było to w środku nocy, my byliśmy pod wpływem różnych oparów, substancji chemicznych, którymi to czyściliśmy, więc byliśmy bardzo zdziwieni tym wszystkim, co znajdujemy, bo był to zapis ołówkiem, słabo czytelny. Patrzyliśmy na to w jakimś świetle bocznym, w podczerwieni, nie było widać. Wzięliśmy tę deskę do solarium. W solarium podświetliliśmy ultrafioletem, dopiero wtedy ten ołówek zaczął lepiej świecić i lepiej można było odczytać daty i odczytać to wielkie nazwisko Joachima Wagnera. Tak więc w momencie odkrycia już wiedzieliśmy, że to będzie coś specjalnego. Nie wiedzieliśmy, że aż tak.
To coś specjalnego nie tylko ze względu na unikat, na stary, dobrze zachowany instrument, ale na możliwości, które stwarza, bo to nie jest zabytek za szkłem, który się ogląda.
To też kwestia projektu konserwacji. Tak jak pani wspomniała, odkrycie nastąpiło w 2002 roku, pierwsza prezentacja w 2010, więc minęło sporo lat, zanim te wszystkie mechanizmy, które musieliśmy uruchomić, zadziałały. Po pierwsze, trzeba było przedstawić władzom diecezjalnym wyniki naszych badań, że jest to coś nietuzinkowego. Po drugie, trzeba było wykonać staranną, dokładną dokumentację, zebrać opinie tych ekspertów niemieckich, którzy przyjechali tutaj natychmiast po uzyskaniu pierwszych informacji, że są podejrzenia, że to są organy Joachima Wagnera. Następnie przez 3 lata trwały badania i samych elementów instrumentu i właśnie instrumentów innych Joachima Wagnera, żeby stwierdzić, jaki kształt ma przybrać ta konserwacja, bo można było wstawić ten instrument za szkło, można było prezentować te części jako części unikalnych organów Joachima Wagnera. I to byłoby pewne wyjście z sytuacji. Może więcej osób zobaczyłaby samą sygnaturę, bo w tej chwili sygnatura jest tam, gdzie była pierwotnie schowana za pulpitem nutowym i nie pokazujemy tej sygnatury wszystkim, którzy odwiedzają organy. Jednak dążenia księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który zapoznał się z tymi wszystkimi materiałami bardzo dokładnie i uwierzył słowom ekspertów, uwierzył też naszym badaniom, doprowadził do tego, żeby przeprowadzić konserwację instrumentów w sposób jak najbardziej dokładny i jak najbardziej całościowy, pozwalający na to, żeby używać go jako instrumentu muzycznego, a jednocześnie, żeby nie zniszczyć żadnego z tych historycznych elementów, które stanowią o jego wielkiej, unikatowej wartości technicznej.
Dzięki temu dzisiaj można nie tylko oglądać, ale słuchać brzmienia muzyki wykonywanej na organach Wagnera.
Tak, to było bardzo istotne kryterium również pozyskiwania środków na konserwację tego instrumentu. Mianowicie zobowiązaliśmy się do tego, że nie schowamy instrumentu za szybę, tylko że będziemy na nim grać. I tak od 2011 roku regularnie odbywają się na nim koncerty i prezentacje, które pozwalają na to, żeby i mieszkańcy Siedlec, województwa i regionu, i też nasi goście zagraniczni słyszeli ten instrument, żeby dowiadywali się o jego historii i o jego unikatowej wartości.
Zatem zapraszamy na wieczory muzyczne przy organach Wagnera w Siedlcach. O tych wieczorach mogą Państwo przeczytać chociażby na stronie Stowarzyszenia Pro Musica Organa albo na stronie Diecezji Siedleckiej. Natomiast dzisiaj chociaż krótka próbka tego, jak brzmią organy Joachima Wagnera. Czego posłuchamy?
Posłuchajmy zatem kompozycji Bernarda Storace pod tytułem Ballo della Battaglia, prezentującej pełne brzmienie organo pleno tego niewielkiego instrumentu, wielkiego organmistrza.
Zanim posłuchamy, ja podziękuję za rozmowę. Moim gościem Państwa była dyrektor diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach, prezes Stowarzyszenia Pro Musica Organa, pani Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa.
O siedleckich organach Joachima Wagnera z Małgorzatą Trzaskalik-Wyrwą rozmawiała Joanna Kuczborska. Audycję przygotowało Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.